Radio Paryż, RFI, piątek, 2 czerwca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Moce Popowska i techniką Tuan. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. W Czechach rozpoczęły się wybory parlamentarne. Stany Zjednoczone znalazły poparcie wszystkich wielkich mocarstw dla swojej warunkowej propozycji dialogu z Iranem. Wzburzenie w Iraku i na świecie budzą dowody masakry dokonanej w marcu na cywilach irackich przez żołnierzy USA. W Londynie policja przeprowadziła dziś rozległą akcję antyterrorystyczną, aresztując 2 osoby. Podobnie postąpiła skądinąd policja niemiecka. We Francji rozszerzone zostanie dochodzenie w sprawie afery Clear Stream. Postawiony został stan oskarżenia Jean-Louis Jergorin. Władimir Ustinow został odwołany ze stanowiska prokuratora generalnego Rosji. W Moskwie rozpoczął się kongres Stowarzyszenia Prasy. Dziennik przygotowałem wraz z Piotrem Moszyńskim i przy udziale Piotra Kamińskiego, który dokona także przeglądu prasy. Następnie nadamy wywiad Marka Pędziwola z Józefem Zieleńcem na tle rozpoczętych dziś wyborów w Czechach. Tematem mojej kroniki ekonomicznej jest małżeństwo giełdy nowojorskiej z europejskim Euronextem. Następnie Anna Rzeczycka opowie o filmie o Zinedinie Zidanie. W postscriptum Stefan Riger rozważać będzie za miesięcznikiem Filozofii Magazine zanikającą różnicę między człowiekiem a zwierzęciem. W Eurece czwarty dzisiejszy Piotr Rosachowicz opowie o tym, jak dzięki genetycznym przekształceniom otrzymuje się z tytoniu lekarstwa na raka. Wreszcie w magazynie literackim Sylwia Gibbs omówi cały koszyczek książek o literaturze, pisarzach i badaniach literackich. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Zapraszamy na wiadomości dziennika. To, co nie podlega negocjacji, to wstrzymanie wzbogacania uranu przez Iran, oświadczył dziś rzecznik Białego Domu Tony Snow, nazajutrz po porozumieniu, do jakiego doszło między wielkimi mocarstwami w Wiedniu. Nie tylko Francja, Niemcy i Wielka Brytania, lecz również Chiny i Rosja podpisały się pod wspólną deklaracją, w której razem z USA oferują Iranowi podjęcie rozległego dialogu, jeśli tylko ten postanowi zawiesić wszelką działalność związaną ze wzbogacaniem uranu. W przeciwnym wypadku, wyjaśniała szefowa brytyjskiej dyplomacji Margaret Beckett, Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie musiała zdecydować się na inne środki. Na pokładzie samolotu, którym wracała do USA, Condoleezza Rice wyraziła satysfakcję z porozumienia z innymi mocarstwami i zaznaczała, że amerykańska propozycja dialogu jest poważna. Na czym polegają te propozycje, dokładnie jeszcze nie wiadomo. Chodzi wszelako o rozległą współpracę handlową, technologiczną oraz w dziedzinie bezpieczeństwa. W najbliższych 2 dniach Europejska Trójka ma przedstawić szczegółowo Iranowi zarówno propozycje, jak i sankcje w razie ich odrzucenia. Z dyplomatycznego punktu widzenia zajęcie wspólnego stanowiska przez 6 mocarstw uważa się za wielki amerykański sukces, nie wykluczający jednak satysfakcji Iranu z możliwości traktowania go jako partnera w dialogu. Wielkie wzburzenie wywołują dowody na zbrodnię popełnioną w marcu przez żołnierzy amerykańskich w Iraku. Piotr Moszyński.
BBC poinformowało, że dysponuje zapisem wideo dotyczącym wydarzeń z marca tego roku w irackim mieście Ishaki, gdzie, jak utrzymuje iracka policja, amerykańscy żołnierze zabili z premedytacją 11 osób cywilnych. Według BBC zapis wideo pochodzi od grupy sunnickiej sprzeciwiającej się obecności Amerykanów w Iraku. Przedstawiciele wojsk Stanów Zjednoczonych powiedzieli BBC, że incydent w Ishaki jest badany. Amerykanie informowali, że w Ishaki ich żołnierzy ostrzelano, gdy podjechali pod jeden z domów, by aresztować mężczyznę podejrzanego o przynależność do Al-Kaidy. Otworzyli wtedy ogień i zabili, jak podano w komunikacie, 4 osoby, domniemanego terrorystę oraz 2 kobiety i dziecko. Policja iracka w Ishaki oświadczyła jednak, że żołnierze amerykańscy zastrzelili tam 11 osób, w tym 5 małych dzieci i 4 kobiety. Ich ciała zgromadzono w jednym pokoju, a dom potem zburzono. Materiały wideo z Ishaki pojawiają się w okresie, gdy głośne stały się wydarzenia z listopada ubiegłego roku w Hadisie na północnym zachodzie Iraku. Prowadzone jest śledztwo w sprawie domniemanego zabicia tam 15 irackich cywilów przez żołnierzy piechoty morskiej USA. Premier Iraku Nuri al-Maliki zapowiedział dziś, że jego rząd poprosi Stany Zjednoczone o materiały z tego dochodzenia. Zapytany, czy liczy na to, że Amerykanie przeprowadzą uczciwe śledztwo w sprawie zdarzeń w Hadisie, premier Iraku odpowiedział: mam nadzieję, że to będzie uczciwe ze względu na ofiary. Ze wstępnych ustaleń wynika, że żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej, wzburzeni śmiercią kolegi w wybuchu przydrożnej bomby pułapki, wtargnęli 19 listopada zeszłego roku do 3 domów w pobliżu miejsca ataku i zastrzelili kilkunastu ich mieszkańców, w tym 6 dzieci. Zabili też 4 uczniów i taksówkarza zatrzymanych na posterunku kontrolnym ustawionym po eksplozji.
Słuchają Państwo Paryża RFI. Dodajmy jeszcze, że prezydent Bush wyraził głębokie zaniepokojenie tą sprawą i zaapelował do żołnierzy w Iraku o poszanowanie praw cywilów. W Czechach wybory parlamentarne. Ponownie Piotr Moszyński.
O 2:00 po południu rozpoczęły się wybory parlamentarne w Czechach. Po 8 latach rządów socjaldemokracji porażka lewicy wydaje się niemal pewna, a to z powodu zarzutów przedstawionych rządzącym na forum Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa przez szefa elitarnej jednostki policji. W tajnym raporcie, który jednak natychmiast przedostał się na światło dzienne, pułkownik Jan Kubice mówił bowiem o mafijnych powiązaniach świata przestępczego z administracją rządową. Najprawdopodobniej więc do rządów powróci Obywatelska Partia Demokratyczna, ODS, którą przed kilkunastu laty założył obecny prezydent Republiki Czeskiej, Václav Klaus. Głosowanie przewidziano na 2 dni. W piątek lokale wyborcze są otwarte od godziny 14 do 22, a w sobotę będą czynne od 8 do 14. W walce o 200 mandatów poselskich biorą udział 24 ugrupowania, przy czym według ostatnich sondaży tylko 5 partii ma szansę na przekroczenie progu wyborczego wynoszącego 5%. Największym sondażowym poparciem cieszyła się ostatnio centroprawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna ODS, którą wspierało 32% ankietowanych, i czeska Partia Socjaldemokratyczna CSSD 28%. Liczące najwięcej członków ugrupowanie polityczne w Czechach, Komunistyczna Partia Czech i Moraw, dostała w sondażu przeprowadzonym 19 maja 15,5% głosów. Jeśli wierzyć sondażom, szansę na wejście do parlamentu ma jeszcze niewielka Partia Zielonych i Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Czechosłowacka Partia Ludowa. Wstępne wyniki realnego głosowania mają być znane zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Do czeskich wyborów powrócimy jeszcze po dzienniku i przeglądzie prasy w Wiadomościach Europejskich. Będzie w nich można wysłuchać rozmowy Marka Pędziwola z byłym czeskim ministrem spraw zagranicznych Josefem Zieleńcem. Na razie zaś dodajmy jeszcze wiadomość z sąsiedniej Słowacji, gdzie wybory parlamentarne, przyspieszone, odbędą się 17 czerwca. Prowadząca w tamtejszych przedwyborczych sondażach partia Smer Demokracja Społeczna zapowiedziała dziś, iż podjęła jasną i ostateczną decyzję, że w wypadku jej zwycięstwa zostaną wycofani słowaccy żołnierze przebywający w Iraku. Jest ich tam 110.
Tu Paryż RFI. Policja brytyjska przeprowadziła dziś rano rozległą akcję antyterrorystyczną w londyńskiej dzielnicy Forest Gate. Wzięło w niej udział 200 funkcjonariuszy. Sprawdzono dom, w którym podejrzewano produkcję materiałów wybuchowych. Nie znaleziono nic, ale aresztowano 2 mieszkańców. Dom zamieszkały był przez rodzinę pochodzącą z Bangladeszu. Jeden z aresztowanych został postrzelony w czasie akcji. Szef sekcji antyterrorystycznej Scotland Yardu zapewnił, że podstawą dla tej akcji były bardzo konkretne informacje wywiadu oraz że akcja nie ma nic wspólnego z dochodzeniem w sprawie zeszłorocznych zamachów w Londynie. Rozległą akcję przeprowadziła także policja niemiecka w Badenii-Wirtembergii. Skontrolowano tam 856 osób, 420 pojazdów, siedziby stowarzyszeń, dworce i kawiarnie internetowe. Aresztowano 4 domniemanych działaczy islamistycznych. We Francji nowego biegu nabrało dochodzenie w aferze korupcyjno-fałszerskiej Clearstream. Dziś postawiony został formalnie w stan oskarżenia pod zarzutem fałszerstw i pomówień Jean-Louis Jergorin, były wiceprezes firmy EADS. Ma też zostać ponownie przesłuchany Emile Lahoud, informatyk zamieszany w sporządzanie fałszywych kont firmy Clearstream. Francuska opinia publiczna była ostatnio zaniepokojona tym, że dochodzenie przycichło.
Rada Federacji, Izba Wyższa Parlamentu Rosji, odwołała Władimira Ustinowa ze stanowiska prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej. Na razie tło tego wydarzenia wygląda dość tajemniczo. Przewodniczący Izby Siergiej Mironow poinformował, że Ustinow złożył na ręce prezydenta Putina rezygnację z funkcji, a ten ją przyjął i wystąpił do Rady Federacji o odwołanie prokuratora generalnego. Mironow nie ujawnił żadnych innych szczegółów dymisji Ustinowa. Powiedział tylko, że wniosek prezydenta wpłynął do Rady Federacji w czwartek wieczorem. Podjęła ona decyzję bez debaty i niemal jednomyślnie. Tylko dwaj senatorowie wstrzymali się od głosu. Sam zainteresowany nie był obecny przy głosowaniu. Według radia Echo Moskwy dymisja prokuratora może mieć związek z ofensywą przeciwko korupcji, którą w swoim majowym posłaniu do Zgromadzenia Federalnego zapowiedział Putin. Prezydent uznał wówczas korupcję za jedną z głównych przeszkód na drodze rozwoju Rosji i ostrzegł, że państwo nie będzie biernie przyglądać się, jak niektórzy urzędnicy oraz biznesmeni nielegalnie bogacą się kosztem obywateli. Odejście prokuratora mogłoby więc wyglądać na sankcję wobec niego, gdyby nie to, że 53-letni Ustinow uważany jest za jednego z najbardziej zaufanych i lojalnych współpracowników Putina i musiałoby dojść do jakiejś naprawdę niesłychanej afery, aby prezydent wyrzucił go za korupcję. Nestor rosyjskich obrońców praw człowieka, Siergiej Kowalow, powiedział, że nie rozumie powodów tej decyzji. Podkreślił, że uważa Ustinowa za jedną z głównych postaci, które uczyniły rosyjski system sądowniczy całkowicie posłusznym władzy i skorumpowanym. Zdaniem Kowalowa sytuacja może się nieco wyjaśnić, jeśli Ustinowowi zostanie zaproponowane inne wysokie stanowisko, gdyż chodziły nawet pogłoski, że może być jednym z kandydatów na prezydenta. Kowalow oświadczył też, że tak czy owak, dopóki na czele państwa będzie pozostawał Władimir Putin, wszystkie zmiany w strukturach władzy będą iść w jednym kierunku, coraz większego uzależnienia wszystkiego w kraju od ekipy rządzącej, czyli od KGB.
Dodajmy skądinąd, że według dziennika Kommersant Rosja sposobi się do zainstalowania bazy marynarki wojennej na wybrzeżach Syrii. Rozpoczęto już pracę nad pogłębieniem portów w Tartus i Latakia. Bazy te mają być chronione przez nowoczesne systemy obrony rakietowej i nie tylko bazy, bo i znaczna część terytorium Syrii, zaznacza indagowany przez Kommersanta anonimowy urzędnik rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Bazy te mają zastąpić obecną bazę w Sewastopolu. Ponadto po raz pierwszy Rosja zajmie strategiczną pozycję bezpośrednio na Morzu Śródziemnym. Tymczasem w Moskwie zbiera się na kongresie Światowa Prasa. Piotr Kamiński.
W Moskwie zebrał się 59. Kongres Prasy Światowej, 110 krajów, 1700 uczestników, liczba rekordowa. Przy czym, jak przyznali organizatorzy, największą delegację wystawili gospodarze, 100 osób. Chińczycy przyjechali po raz pierwszy, Światowe Stowarzyszenie Prasowe zrobiło wszystko, by sprowadzić do Moskwy i Białorusinów. Zwłaszcza, że organizacja utrzymuje dobre stosunki z prasą niezależną. Kongres zainauguruje oficjalnie w poniedziałek prezydent Władimir Putin, który bezwarunkowo popiera Łukaszenkę. U siebie zaś stoi pod obstrzałem krytyki w związku z gwałceniem wolności prasy i kontrolą nad najważniejszymi mediami. Korespondent AFP pisze, że obejmując władzę 6 lat temu, Putin miał jasny plan wzięcia kraju za twarz z prasą na czele. Po 6 latach, czytamy w depeszy, wolność prasy w Rosji wyraża się liczbą zamkniętych gazet, ocenzurowanych stacji telewizyjnych i kontrolą mediów. Dzieje kresu wolności prasy w Rosji mają swoją nazwę. To NTW. Prywatna stacja telewizyjna uchodząca za najbardziej profesjonalną i najbardziej krytyczną w kraju, którą Kreml przejął brutalnie w roku 2001. Za nią poszły dzienniki Siewodnia i Nowy Jej Zwiestia, tygodnik Itygi, telewizje TV6 i TVS, zlikwidowane lub przejęte przez ekipy posłuszne władzy. Dziennikarze bronią się w powszechnej obojętności, po czym uciekają do radia Echo Moskwy, ostatniej enklawy niezawisłości, obok prasy internetowej, która czeka swojej chwili. Wchodząc do kapitału licznych gazet, Gazprom stworzył medialnego giganta kontrolowanego przez Kreml, a choć niektóre dzienniki piszą nadal swobodnie, ich wpływy są minimalne i nie wykraczają poza Moskwę. We wrześniu 2004 naczelny Izwiesti wyleciał zresztą z posady za niezależne potraktowanie kryzysu w Bieslanie. Czas występów Putina w telewizji rośnie nieustannie. Dojrzewa nowe pokolenie dziennikarzy, wychowane w przekonaniu, że media należy ściśle kontrolować. Cytowana przez AFP młoda dziennikarka z telewizji Rosja mówi, że w mediach zbyt długo panowała anarchia, a dziennikarze muszą odegrać rolę w konsolidacji władzy. Moskiewski kongres zostanie z pewnością wykorzystany w tym celu.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Dziś o świcie żołnierze izraelscy zastrzelili na granicy izraelsko-egipskiej dwóch mężczyzn. Według egipskich władz byli to egipscy żołnierze, którzy przez pomyłkę przeszli granicę. Według władz izraelskich należeli oni do trzyosobowej grupy, która pierwsza otwarła ogień do żołnierzy izraelskich. Dochodzenie jest w toku na dwa dni przed zapowiadanym spotkaniem premiera Olmerta z prezydentem Mubarakiem. W Gazie aktywista palestyński zginął w utrzymujących się wciąż starciach pomiędzy palestyńskimi ugrupowaniami. W starciach z okazji manifestacji przeciw budowie muru odgradzającego Izrael od terytoriów palestyńskich na zachodnim brzegu lekkie obrażenia odniosło 11 osób, w tym jeden izraelski żołnierz. Wśród poturbowanych Palestyńczyków jest dwóch deputowanych. Udaną akcją antyterrorystyczną chełpią się także syryjskie służby specjalne. Zabitych zostało czterech, a zatrzymanych czterech innych członków komanda, które według władz próbowało wtargnąć do budynków radia i telewizji. Starcia trwają nadal w Somalii. W Mogadiszu zginęło dziś 11 osób, podczas gdy szczepowi przywódcy próbują tam doprowadzić do negocjacji. I na koniec dziennika kilka słów o przeciągających się konsekwencjach trzęsienia ziemi w Indonezji. Piotr Muszyński.
Trzęsienie ziemi w Indonezji minęło, lecz jego skutki nie tylko nie znikają, ale dramatycznie narastają. Agencje informują, że w prowizorycznych szpitalach w centrum indonezyjskiej Jawy, zdewastowanym w zeszłym tygodniu przez trzęsienie ziemi, codziennie nadal umiera kolejnych 400 do 500 rannych. Tym samym z dnia na dzień wzrasta liczba śmiertelnych ofiar kataklizmu. Obecnie szacuje się, że wstrząsy spowodowały śmierć ponad 6200 ludzi. Jak podali dziś przedstawiciele agend pomocowych ONZ-u, obecni na zdewastowanych terenach lekarze nie są w stanie pomóc bezustannie napływającym rannym. Średnio wykonują po 18 operacji dziennie. Na miejscu pracuje także już wiele zagranicznych ekip medycznych, w tym m.in. amerykańska, singapurska, szwedzka i chińska. Spodziewany jest rychły przyjazd grupy lekarzy z Rosji. Szacuje się, że liczba rannych przekracza 46 tysięcy. Według danych UNICEF-u ponad 40% zabitych i rannych to dzieci i nastolatki. Pomoc dla ofiar trzęsienia dociera ciągle zbyt wolno. Wiele zniszczonych całkowicie wsi w dalszym ciągu oczekuje na wodę pitną, żywność, leki i namioty. Miejscowe władze twierdzą, że pomoc jest nieadekwatna i nieproporcjonalna w stosunku do potrzeb. Wysłannik agencji Associated Press w rejon trzęsienia podaje, że na przykład w całkowicie zniszczonej wsi Topriatan, odległej o kilkanaście kilometrów od Jogdżakarty, 140 mieszkańców otrzymało do tej pory tylko jeden mały worek ryżu od prywatnego ofiarodawcy.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Dzisiejszą prasę przejrzał dla Państwa Piotr Kamiński.
Koncert porykiwań, pisze Libération o reakcjach socjalistów na wypowiedzi pani Ségolène Royal w kwestii młodocianej przestępczości. Trzeba ci wiedzieć, drogi słuchaczu, że baronowie partii socjalistycznej są w tym kraju tradycyjnie zwani słoniami. Nie trudno więc wyobrazić sobie, jak Jacques Lang, Dominique Strauss-Kahn czy Laurent Fabius galopują przez polityczną sawannę z uniesioną trąbą, rycząc w niebogłos. Libération cytuje te wypowiedzi. Strauss-Kahn ryknął wczoraj w telewizji Canal Plus, że mamy już jednego Sarkoziego, po co nam dwóch? Adiutant Fabiusa Jean-Luc Mélenchon, ten co nigdy w życiu nie widział Litwina i generalnie ma ich gdzieś, oświadczył, że to bezprecedensowe odchylenie prawicowe i że socjaliści na pewno nie poprą linii tak reakcyjnej. Tymczasem pani Royal, podkreśla dziennik, zadbała o to, by podkreślić porażkę obecnego ministra spraw wewnętrznych, jej naczelnego konkurenta w prezydenckich sądach. Po temat przestępczości sięga zaś w nadziei, że zgarnie dla siebie elektorat ludowy, rozsiany między prawicą i skrajną prawicą. Znalazła poparcie nawet w szeregach socjalistów, którzy wiedzą doskonale, co cierpią na co dzień mieszkańcy ludowych osiedli. Libération uważa, że pani Royal tym sposobem wymija aparat partyjny, czyli słoni, którzy bynajmniej jej nie popierają. A może socjaliści zaczęli zdawać sobie sprawę z rzeczywistego stanu sytuacji. W słowach ostrych pisze o tym w Le Figaro Xavier Lemoine, mer podparyskiego miasteczka Montfermeil, które stało się w tym tygodniu teatrem kolejnych zamieszek. Lemoine pisze wprost: Francja nie pozbyła się wciąż myślenia marksistowskiego, które kwitnie na eksploatacji konfliktów społecznych. Ideologiczna mowa dnia dzisiejszego podsyca napięcia ekonomiczne, etniczne i religijne. Zamieszki nie mają charakteru tożsamościowego. Integryści muzułmańscy wykorzystują je jednak, by odgrywać rolę przywódczą. Niektórzy z nich przebywają we Francji nielegalnie i potajemnie. Trzecia siła to organizacje przestępcze, to jest zorganizowany handel narkotyków, który korzysta oczywiście bardziej na zamęcie niż na umacnianiu władzy. Intensyfikacja zamieszek wynika ze struktury życia podziemnego naszych przedmieść. Nie ma spisku ani wojny uknutej przez jakąś organizację, lecz tylko zbieżność interesów. Dlatego właśnie choroba przedmieść sięga bardzo głęboko. Media nagłośniły ten krzyk nienawiści, interpretując go jako krzyk o pomoc, ale prawda leży gdzie indziej. Jest prawdziwy gniew i prawdziwa frustracja. Ten rodzi jednak fakt, że młodzież nie słyszy już w ogóle takich słów jak ambicja, wysiłek czy zasługa, a subwencjonowane stowarzyszenia starają się tylko zajmować jej czas, nie stawiając jej żadnych ambitnych celów. Niektóre posunięcia ekonomiczne i społeczne pociągają za sobą katastrofalne skutki uboczne. Redukcja czasu pracy nigdy nie zdoła pohamować bezrobocia w sytuacji, gdy światem rządzi gospodarcza rywalizacja. Praca przestała być tu postrzegana jako wartość pozytywna. Zarazem koszta zatrudnienia stale rosną, także na stanowiskach nie wymagających żadnych kwalifikacji. Zarabia się więcej, nie robiąc nic, niż pracując. Mimo to Francja przyjmuje rocznie dziesiątki tysięcy nowych imigrantów, nieprzygotowanych na realia francuskiego rynku pracy. Mówią, że przedmieściom trzeba dać pracę, ale pracy się nie daje, ją się zdobywa, trzeba na nią najpierw zasłużyć, trzeba się do niej przygotować. Przyczyny są jednak nade wszystko kulturowe. Trzeba zerwać nareszcie więzy między terroryzmem ulicznym a terroryzmem intelektualnym. Zejść do przyczyn kryzysów, zamiast tylko leczyć skutki. Opanować imigrację, uznać realia gospodarcze, tępić dealerów i nielegalny handel, kontrolować fundamentalistów religijnych. W tym celu jednak trzeba zarzucić relatywizm intelektualny, moralny i polityczny, kulturowy i duchowy, w którym się taplamy. Ścierają się dwa systemy, dwie wizje człowieka i świata, które nie podzielają poglądów na wolność, odpowiedzialność, godność ludzką czy godność kobiety, pisze Xavier Lemoine, maire Montfermeil w Le Figaro. Le Monde także zajmuje się głównie kwestiami wewnętrznymi, nie pomijając rzecz prosta afery Royale. Komentarz redakcyjny poświęca jednak pierwszej rocznicy premiera de Villepin. Sam premier podobno mówi, że jest trafiony, ale nie zatopiony. A na swojej konferencji prasowej wykazał się niezłomną determinacją. Niech się biją krokodyle w sadzawce kandydatów, on mocną ręką trzyma ster. To prawda, przyznaje dziennik, że premier może się pochwalić pewnymi osiągnięciami. Wzrost gospodarczy wygląda lepiej, przede wszystkim zaś spada bezrobocie, które wróciło do poziomu sprzed 4 lat. Ten dobry rezultat tłumaczy się demografią, koniunkturą oraz inżynierią gospodarczą, a liczba nowych stanowisk pracy rośnie bardzo powoli. Sukces ten jednak premier przypisuje swojej polityce i odważnie zapowiada, że za rok przedstawi odnowiony model socjalny. Brzmiałoby to nawet nieźle, gdyby premier w kilka miesięcy nie był roztrwonił swego początkowego kapitału politycznego, ciągnie Le Monde w komentarzu redakcyjnym. Skąd czerpać wiarygodność, gdy cierpi się na taki jej deficyt? Premier opiera się na prezydencie, ten zaś zdyskredytował się jeszcze trochę amnestią swego przyjaciela Gidruta. Tapla się w aferze Clearstream, która nie ujawniła jeszcze wszystkich swych sekretów i nie ma żadnego poparcia w większości parlamentarnej, która wszystkie nadzieje pokłada w jego rywalu, ministrze spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy. W pół roku Villepin stracił w sondażach 25 punktów. Została mu 1/5 zadowolonych Francuzów. Czy z takim rekordem nieufności premier może sobie pozwolić na coś więcej niż na załatwianie spraw bieżących? Obiecywał krajowi rok użyteczny, stać go jednak tylko na rok zmarnowany, konkluduje Le Monde. W sąsiednim komentarzu Patrick Jarot powraca jeszcze do niefortunnej prezydenckiej amnestii, przypominając, że gdy odchodząc z Białego Domu, Bill Clinton ułaskawił jednego ze swoich finansistów oskarżonego o fałszerstwa podatkowe, jego następca George Bush powiedział, iż on by tego nie zrobił, ale Clinton miał do tego prawo. Dokładnie to samo o sierakowskiej amnestii powiedział dzisiaj marszałek zgromadzenia Jean-Louis Debré. Nie jest on jednak przeciwnikiem politycznym prezydenta, przeciwnie, jego najwierniejszym z wiernych. Każdy zrozumiał, że syn autora Konstytucji Piątej Republiki, Michela Debré, subtelnie odciął się od swego prezydenta. Zważywszy na ich dotychczasowe stosunki, to niewiarygodny akt buntu. Jeżeli sam Debré krytykuje prezydenta, pytanie, skąd się wzięło tych 17% Francuzów w sondażu Figaro Magazine, którzy mają jeszcze do Chiraca zaufanie. Tym bardziej, że oficjalnej wypowiedzi Debrego towarzyszyły komentarze prywatne. Z nich zaś wynikało jasno, iż uważa on amnestię za katastrofę. Nawet on myśli już o ciągu dalszym, o Francji post-chiracowskiej, stwierdza komentator Le Monde.
Przegląd prasy przygotował i ozdobił Piotr Kamiński. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Przez okienko europejskie wygląda dzisiaj Piotr Muszyński.
Jak sygnalizowaliśmy już w dzienniku, informując Państwa o rozpoczętych dzisiaj wyborach do czeskiego parlamentu, nasz korespondent Marek Pędziwol przeprowadził rozmowę z najbliższym, niegdyś współpracownikiem obecnego prezydenta Czech, Václava Klausa, byłym ministrem spraw zagranicznych Josefem Zieleńcem. Zieleniec pożegnał się z partią Klausa, gdy pojawiły się niejasności wokół jej finansowania. Dziś jest posłem do Parlamentu Europejskiego i liderem centroprawicowej partii SNK Europejscy Demokraci.
Jakie szanse ma pańska partia SNK-ED, żeby wejść do tego jednego parlamentu, gdzie jeszcze nie jest obecna?
Sytuacja jest taka, że może się wydarzyć wszystko. W związku z tym, jak się spolaryzowała scena polityczna, jaki jest konflikt o ingerencję policji do spraw politycznych, który wybuchł przedwczoraj.
Przepraszam, odwrotnie, to jest ingerencja polityków do spraw policji.
Zależy od punktu widzenia. Premier twierdzi, że to jest ingerencja policji do spraw politycznych, a policja twierdzi, że to jest ingerencja polityków do spraw policji. W każdym razie jest to prawdopodobnie jedna z największych afer polistopadowej ery. Afera, która wybuchła dosłownie godziny przed wyborami i ta afera może bardzo zmienić sytuację. My jesteśmy partią, która od początku miała jako główny temat wyborczy problematykę walki z korupcją. Na początku niektórzy twierdzili, że wybraliśmy temat populistyczny, który właściwie nie jest kluczowym problemem naszego państwa. To, co się dzieje w ostatnich tygodniach i dniach, powodowało, że już wszyscy się zgadzają z tym, że to jest absolutnie najważniejszy problem, który przyszły parlament i przyszły rząd musi zacząć rozwiązywać przy pomocy radykalnych zmian prawodawstwa i organizacji państwa.
Wśród kandydatów pańskiej partii są również Polacy.
Tak, my jesteśmy generalnie partią otwartą w stosunku do wszystkich grup społecznych, dlatego jest naturalną rzeczą, że i mniejszość polska jest reprezentowana w naszej partii. Mam nadzieję, że dzięki temu mniejszość polska będzie reprezentowana i w parlamencie. Chciałbym, żeby kandydaci mniejszości polskiej mieli sukces.
Wracając do tego, co będzie po wyborach, jaki scenariusz byłby najbardziej niekorzystny?
Ja właściwie waham, który by był gorszy, jeśli rząd socjalnej demokracji poparty przez komunistów, czy wielka koalicja ODS czy SSD. Oba warianty są bardzo niedobre dla naszego państwa. Oba warianty wzmacniają komunistów, oba warianty spowodują olbrzymią polaryzację społeczeństwa. Wariant wielkiej koalicji jednocześnie by był zachęceniem dla wszystkich tych, którzy marzą o połączeniu wszystkich tych grup ciemnych interesów z polityką.
Domyślam się, że startując w wyborach, pańska partia ma również apetyt na rządzenie. W jakim układzie najchętniej?
Z punktu widzenia programowego my mamy w ekonomicznym programu bliżej do ODS, ale w sprawach na przykład integracji europejskiej bliżej do CSSD. My byśmy chcieli, żeby przyszły rząd był realistycznie ekonomicznie, ale też proeuropejski. Obie koalicje, które by mogły nasze programowe cele spełnić, w obu tych koalicjach byśmy chcieli być. Gdybyśmy byli w parlamencie, to jest koalicja z ODS, KDU, CSL i my, albo podobna koalicja z Partią Socjalnie-Demokratyczną.
Czy macie państwo kandydata na premiera?
Tak, oficjalnym kandydatem jestem ja, ale w związku z realnym rozłożeniem sił się liczymy z tym, że premierem będzie ktoś z tych dwóch dużych partii.
Już niedługo, pozwólmy się zaskoczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tu Paryż RFI, zapraszam teraz na moją kronikę ekonomiczną. Konkurencja między europejskimi giełdami doprowadziła do tego, do czego musiała doprowadzić, czyli do znalezienia partnera poza Europą. Wczoraj późnym wieczorem oznajmiono o fuzji giełdy nowojorskiej New York Stock Exchange, w skrócie NYSE, z Euronextem, czyli spółką grupującą giełdy w Paryżu, Brukseli, Amsterdamie i Lizbonie. NYSE Euronext, bo taką nazwę przyjmie to małżeństwo, będzie holdingiem według prawa amerykańskiego, którego akcje będą notowane w Nowym Jorku w dolarach, a w Paryżu w euro. Siedzibą amerykańską będzie oczywiście Nowy Jork, a międzynarodową Paryż i Amsterdam, przy czym w Londynie powstanie swoista delegatura do spraw rynków futures, derywatów. Wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmę giełdową LIF Euronext nabył bowiem w 2002 roku. Kapitalizacja NYSE Euronext, czyli sumaryczna wartość akcji, wynosić będzie 20 miliardów dolarów, czy jak kto woli 15 miliardów euro. Istotniejsze jest jednak to, że wartość wszystkich przedsiębiorstw notowanych na wchodzących w skład tej spółki giełdach wynosić będzie 21 bilionów, czyli 21 tysięcy miliardów euro. Każdego dnia zaś transakcje wynosić będą średnio 80 miliardów euro. Dyrekcje firm przedstawiają tę operację jako fuzję między równymi sobie i odzwierciedla się to w projektowanym składzie nowych władz holdingu, o czym za chwilę. Ale jest to de facto wchłonięcie Euronextu przez NYSE, ośmiokrotnie potężniejsi, jeśli chodzi o kapitalizację. Dyrekcja nowojorskiej giełdy już 22 maja przedstawiła ofertę wykupu Euronextu. Była to tak zwana oferta przyjazna i wczoraj została zatwierdzona przez walne zgromadzenia każdej ze spółek. Wcześniej NYSE zgłosiła ofertę połączenia z giełdą londyńską, ta jednak ofertę odrzuciła. Z drugiej strony Euronext negocjował ewentualne połączenie z giełdą we Frankfurcie. Opcja transatlantycka okazała się jednak bardziej kusząca. W myśl osiągniętego porozumienia każda akcja NYSE zostanie przekształcona na akcję NYSE Euronext. Natomiast akcjonariusze Euronextu będą mogli za każdą swoją akcję otrzymać 98 setnych akcji nowej spółki i nieco ponad 21 euro gotówką oraz 3 euro wcześniej postanowionej nadzwyczajnej dywidendy. Na czele Rady Administracyjnej nowego holdingu stanąć ma dotychczasowy prezes Rady Nadzorczej Euronextu, Jean-Michel Hessels. W Radzie zasiadać będzie 11 przedstawicieli NYSE i 9 Euronextu. Natomiast prezesem holdingu będzie obecny prezes NYSE, John Tain, a dotychczasowy prezes Euronextu, Jean-François Théodore, zostanie jego zastępcą. Nadzór nad działalnością sprawować będą, jak dotychczas, stosowne władze nadzoru nad giełdami, amerykańskie w USA, europejskie w Europie. Ten mariaż, oceniany jako korzystny z kapitałowego punktu widzenia, bo pozwoli na właściwe zgrupowanie oszczędności skali, oznacza jednak koniec ambicji Paryża. Tutejsze środowiska finansowe i polityczne marzyły przez jakiś czas o przegonieniu Londynu, potem o stworzeniu dla niej przeciwwagi w Europie kontynentalnej. Wspomniany już Jean-François Théodore, autor wielkiej modernizacji paryskiej giełdy w ostatnich 20 latach, jest jednak na tyle pragmatykiem, że ta romantyczna wizja nie przesłoniła mu dzisiejszej rzeczywistości międzynarodowych rynków. Warto przypomnieć na marginesie, że odnosił się on nie tylko z sympatią, ale i osobistym zaangażowaniem do powstania i rozwoju giełdy warszawskiej. Natomiast śladów owego romantycznego podejścia można się dopatrywać w wypowiedzi francuskiego ministra ekonomii Thierry Bretona, który zaznaczył dziś, że będzie z największą wnikliwością czuwał nad utrzymaniem kryteriów działalności dotychczas obowiązujących na paryskiej giełdzie. Wymienił on kolejno utrzymanie prawdziwej konkurencji w działaniach postrynkowych, utrzymanie równowagi w zarządzie nowej spółki i poszanowanie kultury, czyli tradycji każdej z giełd. Po trzecie, utrzymanie bardzo rozległej działalności giełdy paryskiej, szczególnie w sektorach notowania akcji i technologii informacji. I wreszcie zachowanie nadzoru nad operacjami dokonywanymi w Paryżu przez powołaną do tego instytucję AMF. Małżeństwo NYSE i Euronextu zostanie skonsumowane mniej więcej za pół roku po otrzymaniu zgody władz czuwających nad sprawami konkurencji.
RFI, la radio du monde.
A teraz kilka minut o filmie. Anna Rzeczycka.
Premiera filmu o jednym z najsłynniejszych piłkarzy świata odbyła się na niedawno zakończonym festiwalu w Cannes. Jego główny i jedyny zresztą bohater, choć bardzo oczekiwany i zapowiadany, na projekcję nie przyjechał. Zakomunikował tylko głosem swego rzecznika prasowego, że musi myśleć o czymś nieskończenie ważniejszym niż kino. O Mistrzostwach Świata i że z tego powodu z Cannes rezygnuje. Półtora godzinny portret Zinedina Zidana obejrzeli więc w Cannes pod nieobecność piłkarskiej gwiazdy, znanej notabene ze swej dyskrecji i skromności, dystrybutorzy z całego świata, dziennikarze i grupka zaproszonych VIP-ów. Reszta publiczności nie ma powodów, by czuć zazdrość czy frustrację. 25 maja film wszedł do normalnego obiegu kinowego i każdy francuski kibic, a jest ich kilka milionów, może sobie wyrobić własne zdanie. Zidane, portret XXI wieku, to film zadziwiający i nowatorski, zrealizowany przez dwóch współczesnych artystów plastyków, Szkota Douglasa Gordona i Francuza Philippa Parrenot. W czasie trwania meczu Real Madrid-Villarreal, odbywającego się w ramach Mistrzostw o Puchar Hiszpanii, skierowali oni 17 kamer od klasycznych po najnowocześniejsze cyfrowe na twarz, nogi, stopy, tors i gesty francuskiego boga stadionów. Widz niczego się nie dowie o rozgrywającym się meczu ani o taktycznym geniuszu Zidana, bo właściwie nie zobaczy tego, co dzieje się na boisku. Intencją autorów filmu nie było zrelacjonowanie ważnej rozgrywki sportowej z udziałem jednego z najzdolniejszych piłkarzy naszych czasów, lecz zaproponowanie portretu w ruchu, czegoś co bardziej przypomina współczesne dzieło sztuki lub, jeśli kto woli, mikroskopowy ogląd niebywałego fenomenu przyrodniczego. Autorzy i producenci filmu są świadomi oryginalności tego, co zrobili i powołują się na sukces tak szczególnych obrazów jak mikrokosmos, by usprawiedliwić wybraną optykę, która może rozczarować niejednego miłośnika piłki nożnej. Zamierzali bowiem zrobić film nie tylko dla tych, którzy lubią futbol i Zinedina Zidana, ale także dla tych, którym do życia potrzebna jest sztuka. Widz będzie mógł zbliżyć się do Zidana jako do człowieka, nie tylko sportowca, zapowiada Douglas Gordon, ale musi wiedzieć, że zapraszam go nie na Best of Zidane, lecz na True of Zidane, prawdę o Zidanie. Zinedine Zidane, portret XXI wieku, to zatem dzieło dosyć szczególne, wzbudzające ciekawość nie tylko takich gazet jak Sportowa Ekipe, ale także filmowego miesięcznika dla koneserów Cahiers du Cinéma i przeglądu o sztukach pięknych, A Review. We Francji rozprowadzane jest w 250 kopiach. Japoński dystrybutor Sine Qua Non zakupił wszystkie prawa do filmu już rok temu. Został on także sprzedany na Bliski Wschód i do krajów Magrebu. Zainteresowanie przejawia Europa, w której piłka nożna jest częścią kultury masowej. Najtrudniejsze dyskusje toczą się z Brazylijczykami. Dwa gole, które Zidane strzelił Brazylii w 1998 roku, pozbawiając ją Pucharu Świata, nie zostały zapomniane. Okazało się to wielką przeszkodą i wcale nie wiadomo, czy brazylijski dystrybutor kiedykolwiek film zakupi. Warto jeszcze dodać, że Zinedine Zidane, portret XXI wieku, którego ścieżka dźwiękowa to odgłosy stadionu pomieszane z rockową muzyką grupy Mogaui, był jednym z czterech filmów prezentowanych na festiwalu w Cannes, które skorzystały z pomocy finansowej delegacji do spraw sztuk pięknych w Ministerstwie Kultury. To kolejny dowód na zbliżenie się sztuk plastycznych do kina w procesie ewolucji, który może się okazać interesujący dla obu dziedzin twórczości.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum, Stefan Liger. Obsuwa nam się spod nóg i bardzo dobrze cokół antropocentrycznych pewników, z którego od tysiącleci, przynajmniej na obszarze naszej śródziemnomorskiej cywilizacji, patrzyliśmy z wyższością na zwierzę, pośredniejszy etap w dziele stworzenia, którego człowiek zwieńczeniem jest i panem, gdyż Boga jedynego stworzył sobie na podobieństwo swoje, a może było odwrotnie, wszystko jedno. W takich binarnych układach nigdy nie wiadomo, kto zaczął, gdzie jajko, a gdzie kura. I zresztą tej ambicji ambiwalencji nie omieszkali zdyskontować uzurpatorzy wszelkiej maści, od Prometeusza po Marksa czy Lenina. Wykradanie bogom ognia, cóż za bzdura. Czyż w naturze ogień nie jest wszędzie, wystarczy się schylić. Chyba, że to metafora, oczywiście, że to metafora, oznaczająca, że to człowiek jest odtąd Bogiem i Panem stworzenia. Największe umysły, Kartezjusz, Kant czy Heidegger, dały się zwieść tej iluzji, pod której czarem wciąż pozostajemy. Nie brakło wszakich takich, jak już Arystoteles, Plutarch, a później Montaigne, Darwin czy Freud, którzy ośmielali się człowieka strącić z piedestału, wpisując go w proces nieprzerwanej ewolucji, czyli zachowania ciągłości. Jeszcze zanim paleontolodzy i genetycy obalili odwieczne przesądy, Nietzsche drwił proroczo z wygórowanych pretensji człowieka, domniemanej szpicy awangardy ewolucji, ostatniego krzyku stworzenia, jak mówi się o ostatnim krzyku mody, skoro każda żywa istota, jak pisał autor Wiedzy Radosnej, poszczycić się może przy nim podobnym stopniem doskonałości w innym rejestrze, innej skali, w innej być może czasoprzestrzeni, lecz co najmniej z tego, co wiemy, równie prawomocnie. Spójrzmy na kwiat, drzewo, mrówkę, rybę, małpę. Tej ostatniej zresztą warto przyjrzeć się uważniej i spece od naczelnych, od kiedy wzięli naszych najbliższych krewnych pod lupę, zabili ciężkiego klina antropologom, nam wszystkim zresztą. Odkąd dowiedzieliśmy się, że szympansy i ich kuzyni bonobo mają z nami 99% wspólnych genów, że jak my używają narzędzi i posługują się językiem, że uprawiają wojnę, dyplomację, handel i seks dla interesu lub dla przyjemności, że zdolne są odczuwać empatię, litość albo solidarność, podobnie jak nienawiść, zazdrość czy wstręt, zrobiło nam się trochę głupio. Nowy francuski miesięcznik Philosophie Magazine, który w drugim swym numerze oddaje się rozważaniom na temat owej zanikającej w oczach rzekomej granicy między światem ludzkim a zwierzęcym, przytacza dwie znaczące anegdoty. Jedna pochodzi z tekstu Emanuela Levinasa, w którym wielki filozof wspomina czasy pogardy, gdy w hitlerowskim obozie zagłady oprawcy odzierali ludzi z resztek ich ludzkości, traktując ich jak stado małp, i tylko pies przybłęda, niejaki Bobby, radośnie ujadał i merdał ogonem na widok owych nieszczęsnych istot, w których upierał się widzieć ludzi, niczym ostatni wyznawca Kanta w nazistowskich Niemczech. Po latach relatywizując psią zdolność do empatii, Levinas dowodził z uporem, że o ludzkości stanowi posiadanie twarzy, czyli zdolność do bycia innym, kimś drugim, na kim cudze spojrzenie zdolne się jest zatrzymać, czego zwierzęciu, istocie pozbawionej zdolności myślenia, Levinas stanowczo odmawiał. Bohaterem drugiej anegdoty jest Jacques Derrida, filozof dekonstruktywista, który mimo skłonności do postmodernistycznego bełkotu zachował kontakt z rzeczywistością, przynajmniej na tyle, by nagle, jak to opisuje w swym pośmiertnym dziele, zwierzę, jakim zatem jestem, zapłonąć wstydem przed obliczem swego kota, przed którym paradował na Golasa. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nastąpiła więc zmiana paradygmatu, zgodnie z którym od tysiącleci nadawaliśmy sobie w dziele stworzenia rolę wyjątkową. I nie musimy nawet szukać potwierdzenia naszych wątpliwości w oczach małpy, szympansa czy bonobo, od której nic nas zapewne nie odróżnia, poza być może, jak podejrzewa filozof Elisabeth de Fontenay, wyrozumowaną troską o wszechświat, o całokształt ożywionej materii, troską właściwą zresztą tak nielicznie licznym jednostkom, że i to również może być wypadkiem genetycznym. Wystarczy spojrzenie kota, psa, czasem wręcz ptaka, by usadzić nas na naszym skromnym miejscu, w sercu natury, nie takie znającej cuda.
Tu Paryż, RFI, kolejna Eurekę, Piotr Rosochowicz.
Japońska Agencja Przestrzeni Kosmicznej JAXA oraz jej amerykańska siostra NASA opracowują wspólnie nowy prototyp naddźwiękowego samolotu pasażerskiego, który miałby zastąpić francusko-brytyjski Concorde, który odstawiono do lamusa nie tak dawno, parę lat temu. Informuje o tym japoński dziennik Nihon Keizai Shimbun. Obie wspomniane agencje zamierzają utworzyć wraz z amerykańskim gigantem Boeing konsorcjum i już w czerwcu rozpocząć pierwsze badania nad opracowaniem prototypu typu tego naddźwiękowego samolotu pasażerskiego, który nie byłby jednak tak kerosenochłonny jak jego poprzednik Concorde, wycofany z obiegu 3 lata temu, jako spalający bardzo dużo paliwa, robiący zbyt dużo hałasu i bardzo zanieczyszczający naszą atmosferę. Według pierwszych danych badania pochłoną kilka miliardów dolarów. Przemysłowcy japońscy już podpisali z przemysłowcami francuskimi wstępne porozumienia w sprawie pierwszych kierunków ewentualnych badań, jakie trzeba by przeprowadzić, aby wszystkie te kryteria spełniać w jak największym stopniu. Po pierwszych sukcesach Japończyków w tej dziedzinie do przedsięwzięcia chcą przyłączyć się i Amerykanie. Wśród japońskich firm, które przyciągnęły Boeinga do zainwestowania, znajdujemy takie dotychczas współpracujące z amerykańskim gigantem firmy kraju kwitnącej wiśni jak Ishikawa Mayama Harima, Kawasaki, Mitsubishi czy Fuji. Według planów i pierwszych przewidywań Japończycy zamierzają w roku 2020, kiedy to japońsko-amerykański naddźwiękowiec pasażerski ma być wprowadzony do eksploatacji, przewozić nim na trasie Tokio-Los Angeles około 200 do 300 pasażerów. Lot ma trwać zamiast dotychczasowych 10 jedynie 5 godzin, a samolot ma wydobywać z siebie na zewnątrz jedynie 1% decybeli z tego, co wydobywał przy starcie i potem w locie Concorde. Władze japońskie przypuszczają, że w najbliższych latach biznesmeni i nawet zwykli turyści nie będą w stanie znieść więcej niż 12 godzin w samolocie, a ma to bardzo często miejsce w przypadku lotów nad Pacyfikiem czy między na przykład Europą a Australią. Jest to tym bardziej prawdziwe, że społeczeństwo japońskie i nie tylko ono zresztą starzeje się. Dzięki ostatniemu wynalazkowi japońskiemu, być może w niedługim czasie, rytuał wymiany wizytówek podczas spotkania dwóch biznesmenów zupełnie zniknie i zastąpi go zwykły uścisk dłoni obu zainteresowanych. I to właśnie taki uścisk dłoni pozwoli na zapisanie na telefonie komórkowym partnera wszystkich danych, jakie są zwykle zawarte właśnie na wizytówce. Technologia ta została opracowana i będzie wprowadzona w życie przez japoński koncern telefonii komórkowej NTT. Polega to na przepuszczaniu przez, jak wiadomo, przewodzące prąd elektryczny ciało ludzkie bardzo słabego prądu. Zatem dwie osoby, obie wyposażone w niewielkie pudełka telefoniczne o wadze około 50 gramów, będą mogły poprzez uścisk dłoni właśnie przekazać sobie wzajemnie wszystkie dane, jakie uprzednio wprowadzili byli do tych pudełeczek elektronicznych, z których z kolei przy każdej obecności w biurze albo nawet bez udawania się do tego biura mogą przekazać te informacje do swego notebooka. Informacja przekazywana zostanie na w zasadzie zwykłego maila, a zatem będzie dokładnie datowana, to też dany biznesmen będzie mógł dokładnie stwierdzić, komu o której godzinie akurat ściskał dłoń. NTT przewiduje, że technologię tę o nazwie Red Taken wprowadzi się w życie za jakieś 2-3 lata. Oprócz wspomnianego zastosowania NTT przewiduje dla swego wynalazku i inne, na przykład takie, że w momencie, gdy starsza osoba, która jest chora, dotknie pudełka z lekarstwami, które ma wziąć nie teraz, a kiedy indziej, na przykład za parę godzin, to rozlegnie się sygnał alarmowy. Surrealistyczne marzenie Salwadora Dali staje się rzeczywistością. Już od przyszłego roku Japończycy wprowadzają na rynek giętkie i elastyczne zegary o wymiarach 53 cm na 130 cm, które będzie można zawieszać w kątach lub też rozwieszać na dworcowych kolumnach. I z każdej strony takiego filara będzie można godzinę zobaczyć. Zegar ten będzie miał grubość 3 mm i będzie działał na baterie, których trwałość będzie 20-krotnie większa od trwałości zwykłych baterii. Wyrabiać go będzie firma Citizen, a na początku kosztować on ma około 4000 euro.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na ostatnią pozycję naszego programu, magazyn literacki Sylvie Gibbs.
W latach 70. XX wieku cały intelektualny Paryż chodził na dwa albo przynajmniej na jedno z dwóch seminariów. Jacques'a Lacana na temat psychoanalizy i Rolanda Bartha na temat literatury. Barthes był wówczas jednym z największych autorytetów w dziedzinie badań literackich na świecie. 25 lat po jego śmierci jego uczeń Eric Marty wydał książkę pod tytułem Roland Barthes, Le métier d'écrire, warsztat pisarski. Zawarł w niej przedmowy, które napisał do 5 tomów dzieł zebranych autora mitologii, a także tekst swego własnego seminarium na temat eseju Bartha Fragmenty dyskursu miłosnego. Eseju czytanego przez wszystkich, gdyż Barth, pisząc go, zapomniał jakby o strukturalistycznej analizie literatury i opisał, jak zawsze subtelnie i odkrywczo, stan zakochania, będący udziałem całej ludzkości. I najciekawsza część książki Erika Marti, zatytułowana Pamiętnik przyjaźni, to portret Rolanda Bartha i ludzi z jego otoczenia. W owych szalonych latach, tuż po majowym przewrocie w roku 1968, profesorowie Sorbony i studenci mówili sobie po imieniu. Eryczek, jak go nazywał Barth, został przyjęty do pierwszego kręgu otaczającego mistrza. Poznał jego rodzinę. Został nawet jego sekretarzem do spraw korespondencji. Z obserwacji zachowanych z lat młodości i refleksji snutych z rosnącego dystansu, Marti zbudował portrety godne Prosta i Saint-Simona, wielkiego kronikarza XVII wieku. Wskrzesił postaci zapomniane, jak na przykład Jean-Louis But, uczeń i kochanek Bartha, dandys, utalentowany, leniwy i niebezpieczny. Barth miał swój dwór na paryskiej scenie, a za kulisami sieć znajomości homoseksualnych. Ale przywiązany był naprawdę tylko do matki. Zmarł wkrótce po niej wskutek potrącenia go przez samochód, wbrew diagnozie lekarzy, którzy uznali wypadek za niegroźny. Badania literackie w terenie bywają równie, jeśli nie bardziej odkrywcze od lektur Rolanda Bartha i wspomnień Erika Marti. Bohater najnowszej powieści Dominika Fernandeza, paryski student, pasjonuje się losami sławnego XIX-wiecznego powieściopisarza Aleksandra Dumasa, a zwłaszcza jego pochodzeniem. Dumas był wnukiem czarnej niewolnicy z Haiti. Tak zaczyna się wielka przygoda Fabrice'a Jaloux, który wyjeżdża na wyspę z misją humanitarną. Jérémy, Jérémy. Tytuł powieści brzmi jak echo Ameryki, Ameryki Kazana. Tak brzmi również nazwa miasta, w którym urodziła się babka autora Królowej Margot. W tym mieście grupa Europejczyków odkryje świat nędzy, a jednocześnie żywiołowej radości, poezji i fantazji. Fabrice i jego przyjaciele odkryją także, że misja, w której uczestniczą, kryje niechlubną operację handlową. Największym odkryciem dla Fabrice'a będzie wyświetlenie tajemnicy jego własnej rodziny. Tajemnicy, która, jak to często bywa, była prawdziwą, podświadomą przyczyną jego zainteresowania przeszłością Aleksandra Dumasa. Mwen pral rakonte nou yon ti istwa Istwa yon ti jenom nan Port-au-Prince Kape promene pa si pa la Li pa jam nye sen kob Men la viv tan kon prince Yon ti gason nan Port-au-Prince Kap mache achete kredi Kon kote la travay Yo pa kon kote rete Powieści Aleksandra Dumasa wzbudzają nadal zainteresowanie, o czym świadczą adaptacje filmowe Królowej Margot, Hrabiego Monte Cristo, Trzech Muszkieterów oraz dalszy ciąg powieści dopisywany przez współczesnych pisarzy. Nie tak dawno Pierre Dufresne wydał Ostatnią miłość Aramisa, wcześniej François Taillandier, Wspomnienia Hrabiego Monte Cristo. Jan de Lecoty opublikował ostatnio Wspomnienia Portosa, najmniej popularnego spośród muszkieterów. Posłuchajmy opinii recenzenta tygodnika Le Journal du Dimanche.
Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie fana Trzech Muszkieterów, ale Portos zawsze mnie nudził. Żarłok i pijak, raczej głupawy, pomimo swej niemalże psiej wierności towarzyszom broni, wydawał mi się zawsze niegodny swych wspaniałych i bardziej skomplikowanych przyjaciół.
Portos Jana de Lekoty akceptuje wyższość innych członków Sojuszu Muszkieterów nie z głupoty, lecz z dobrotliwej przyjaźni. Jego uwadze nie umyka ani sztywność Atosa, ani hipokryzja Aramisa, ani to, że D'Artagnan jest karierowiczem. Ale Louis du Vallon alias Portos woli dostrzegać ich najlepsze strony, gdyż nade wszystko ceni sobie solidarną przyjaźń. W jego wykonaniu hasło jeden za wszystkich, wszyscy za jednego jest naprawdę szczere. Niezależnie od rehabilitacji Portosa, powieść Jana de Lekoty czyta się z zapartym tchem od początku do końca. A oto książka o ludziach z przedmieść, jakich wiele ukazuje się dziś we Francji. Temat przynależność narodowa młodzieży wywodzącej się z imigracji. Evelyne Ribert przeprowadziła rozmowę z 50 nastolatków i młodych ludzi urodzonych we Francji, których rodzice wyemigrowali z Maroka, Tunezji, Hiszpanii, Portugalii i Turcji. Autorka wyciągnęła z tych badań dwa wnioski. Pierwszy, obawy o to, że drugie pokolenie imigrantów nie czuje się Francuzami, są nieuzasadnione. Przykład, dziewczyna, która mówi.
Nie znoszę pytania, czy wolisz Francję, czy Maroko. To tak, jakby mnie pytano, czy wolisz ojca, czy matkę.
Drugi wniosek, jaki wyciąga Evelyne Ribert, to generalne osłabienie poczucia przynależności narodowej u młodych Francuzów, którego przyczyną są globalizacja, budowa Zjednoczonej Europy i zniesienie we Francji służby wojskowej. W tym kontekście dzieci imigrantów nie są wyjątkiem. Dodajmy, że rozmowy przeprowadzone zostały w połowie lat 90. XX wieku. 10 lat temu nie było jeszcze na francuskich przedmieściach zamieszek takich jak te, które wybuchły jesienią 2006 roku. Posłuchajmy piosenki w wykonaniu Amel Bent, dziewczyny z przedmieścia. Ma filozofię, moja filozofia, to by mnie akceptowano taką, jaką jestem. Amel Bent jest autorką tej piosenki, wyróżnionej nagrodą podczas tegorocznych Wiktorii Muzyki Rozrywkowej.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. J'ai toujours le point levé, fais la tête, fais le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement n'est-ce pas le choix, je suis là c'est pas le roi. Toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Mais ma lusure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles. Des visages qu'on déshabille. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Vie d'un quartier populaire. J'y ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de terre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Avec la force et le sourire. Moi levé vers l'avenir. Lever la tête, lever le torse. Sans cesse redoubler. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, c'est pas le roi. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Mais ma lusure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Mais ma lusure, j'y crois.
Dochodzimy już do końca audycji. Żegna się z Państwem aż czterech Piotrów: Muszyński, Kamiński, Rosachowicz i Błoński, który audycję prowadził, a jak również Anna Rzeczycka, Stefan Riger i Marek Pędziwol, nasz korespondent. Żegnamy się serdecznie i do usłyszenia. O 23:00 powita Państwa Anna Bernhardt.